Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Andrzeja Śliwkę, byłego wiceministra aktywów państwowych, członka Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tak zwanej afery wizowej, kandydata na prezydenta Elbląga. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ojcze, witam państwa serdecznie.
Rozpocznijmy od prac dotyczących Sejmowej Komisji Śledczej, dotyczącej tak zwanej afery wizowej. Donald Tusk mówił kiedyś o setkach tysięcy nadużyć, później nawet o 600 tysiącach nielegalnie wydanych wiz. Na komisji dowiadujemy się o 607 przypadkach, które bada prokuratura. Jak pan ocenia pracę tej komisji, panie ministrze?
Ojcze redaktorze, szanowni państwo, no oceniam pracę tej komisji fatalnie, pomimo tego, że w tej komisji jestem, ale to wynika z tego, że przewodniczącym tej komisji jest pan poseł Szczerba, który kompletnie sobie nie radzi na posiedzeniu tej komisji. Nie ma elementarnej wiedzy, jeżeli chodzi o przepisy prawa. No jest cały czas na telefonie z kimś, ktoś go instruuje, mówi co ma zrobić, pisze mu co ma zrobić. No pan poseł Szczerba no, w sposób jakby tak jaskrawy można powiedzieć pokazuje tą nieznajomość przepisów prawa. Jak nie wie co ma zrobić, to też zarządza przerwę. No dlatego też ma ten pseudonim już teraz Michał Przerwa Szczerba. To jest ten problem związany z pracami tej komisji, ponieważ no, ciężko merytorycznie pracować, kiedy przewodniczący komisji, który ma przygotowywać plan pracy, organizować go, no widać, że sobie kompletnie z tą funkcją nie radzi. Ale jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, jesteśmy już po 5. posiedzeniu tej komisji i wiemy jedną rzecz. To, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej w czasie kampanii wyborczej o 300 tysiącach wydanych wiz za łapówki, 500 tysiącach wydanych wiz za łapówki, czy tam 600, jak mówił nawet Donald Tusk, to jest to jedno wielkie kłamstwo. Kłamstwo wizowe Platformy Obywatelskiej. Mamy pismo z prokuratury, z których jasno wynika, że ten proceder, który miał być procederem nielegalnym, dotyczył jedynie 607 cudzoziemców, a wiz, które zostały wydane w sposób nieprawidłowy, było ponad 300. Oczywiście trzeba to wyjaśnić, trzeba winnych tego czynu, procederu ukarać, ale nie ma mowy o żadnej aferze. Były nieprawidłowości, służby zadziałały w sposób właściwy, CBA złapała osoby, która przyjmowała łapówki, prokuratura postawiła tej osobie zarzuty, prowadzone jest w tym momencie postępowanie. No, patrząc na to, jak to wygląda, to wiemy jedną rzecz zasadniczą, kłamstwo wizowe Platformy Obywatelskiej, a myślę, że niektóre zeznania świadków, tak jak wczoraj pana konsula Reszczyka, rzucają też nowe światło, to znaczy na pytanie, czy była możliwość, żeby były jakieś targowiska z polskimi wizami, no, ci konsulowie mówią, że to są bzdury, że nie ma technicznie takiej możliwości, ale też, co ciekawe, właśnie wspomniany konsul Reszczyk, który był zastępcą konsula w Mumbai, wczoraj zeznał, to jest ta osoba, myślę, że dobrze powiedzieć to naszym radiosłuchaczom, to jest ta osoba, która wydała te wizy dla tych słynnych filmowców, którzy w sposób nieuprawniony je otrzymali i o których Edgar Kobus, ten delikwent, który przyjmował łapówki według prokuratury, no załatwiał właśnie im te wizy, to pan Reszczyk, który wydawał te wizy, na pytanie, czy był zaangażowany politycznie, przyznał, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej był członkiem gabinetu politycznego poszczególnych szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli pana Schetyny, Millera, Cichockiego, Sienkiewicza, Piotrowski.
Panie ministrze, wiedział o nieprawidłowościach i co gorsze, nigdzie tego nie zgłosił.
Jak najbardziej wiedział o nieprawidłowościach. Na pytanie, czy widział to, czy podejrzewał korupcję, powiedział, że podejrzewał korupcję. Na pytanie, dlaczego nie składał zawiadomienia, dlaczego nie informował właściwych organów, no wzruszył ramionami i powiedział, że nie miał zaufania do prokuratury. No to pokazuje także niedopełnienie obowiązków przez przyjaciela politycznego Platformy Obywatelskiej. No ja to wczoraj powiedziałem. Doszło do takiej diametralnej zmiany sytuacji. Znaczy, politycy Platformy Obywatelskiej próbowali wskazać, że jest to jakaś gigantyczna afera, w którą są zamieszani politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko wskazuje na to, że dochodziło do nieprawidłowości, a w te nieprawidłowości, w tych nieprawidłowościach brali udział ludzie związani z Platformą Obywatelską.
Panie ministrze, na chwilę zostawiamy Sejmową Komisję Śledczą. Jaki program dla Elbląga?
Panie redaktorze, przede wszystkim zmiana filozofii, to znaczy Elbląg powinien w pełni skorzystać ze swojego potencjału. To znaczy powinien skorzystać z tego, żeby wykorzystać miejsce, w którym leży. To jest miejsce, no mogę powiedzieć, że bardzo dobre do inwestowania. Chciałbym bardzo, żeby Elbląg ściągał inwestorów, generował nowe miejsca pracy, żeby był dobrym miejscem do życia, żeby standard życia mieszkańców się podnosił, żeby zwiększać wydatkowanie na kulturę, na sport. Ja przedstawiłem pierwsze trzy propozycje, takie trzy konkrety mojej kampanii wyborczej. To jest takie zobowiązania, z których się wywiążę, które są moimi priorytetami. To przede wszystkim bezpłatna komunikacja miejska. Zależy nam na tym, żeby każdy miał dostęp do komunikacji miejskiej. Ona także wymaga radykalnej naprawy z tego względu, że jest w fatalnym stanie. Drugi punkt, o którym mówiłem, to darmowe parkingi dla Elbląża. To jest duża bolączka i te parkometry są bardzo uciążliwe dla Elblążan. No i trzecia rzecz to kwestia mojego zobowiązania względem kibiców. Sam jestem kibicem Olimpii Elbląg, żeby wybudować nowy stadion dla Elbląga, ale także on by mógł pełnić rolę miejsca, w którym mogły się odbywać również wydarzenia kulturalne, społeczne. Takiego miejsca w tym momencie w Elblągu nie ma. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby takie miejsce było, ale w cyklu działań kampanii będę kolejne propozycje przedkładał. Zależy, ojcze redaktorze, szanowni państwo, naprawdę zależy mi na tym, żeby Elbląg był miastem, które odzyska swój należny blask. W Elblągu mieszkają wspaniali mieszkańcy, wspaniali ludzie, wielcy patrioci, osoby, które kochają Elbląg i widzę to w czasie już trwającej kampanii, taką wielką poczucie zmiany. Elblągiem od 9 lat rządzi koalicja PSL-u, Platformy Lewicy. Elblążanie mają dość tego, że w sposób tak bufonowaty, można by powiedzieć nierówny, niepartnerski są traktowani przez rządzących miastem, którzy jedno mówią, drugie robią. W kampanii wyborczej obecny prezydent, który zdezerterował, wie o tym, że nie ma szans, to nie startuje. Obiecał obniżkę ceny za ciepło o 20%. Wczoraj zrobił konferencję prasową atakującą polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przypomnieli mu tą obietnicę wyborczą. I on mówi, pomimo tego, że są dokumenty potwierdzające, że to, do tego się zobowiązał w kampanii wyborczej, on teraz mówi, ojcze redaktorze, szanowni państwo, że to jednak on tego nie powiedział. No to pokazuje, że ta filozofia Radosława Sikorskiego, Rostowskiego, że dwa razy obiecać, tak raz dotrzymać, czy obietnice wiążą tych, którzy w nie wierzą, no cały czas jest żywa w politykach PSL-u, Platformy. No ja chcę odejść od tej filozofii. Ja bym chciał, żeby w Elblągu ponad politycznymi podziałami wspólnie z mieszkańcami budować lepszą przyszłość Elbląga.
I oczywiście mówiąc o Elblągu, nie możemy ominąć tematu przekopu Mierzei Wiślanej i właściwego wykorzystania tej inwestycji także dla rozwoju Elbląga, panie ministrze.
Jak najbardziej Elbląg jest miastem portowym, znaczy powinien być miastem portowym. Był miastem portowym, niemniej jednak przez błędne decyzje polityków Platformy Obywatelskiej, no cały czas nie jest tym miastem portowym w pełni. Jest malutki port samorządowy, który wymaga wsparcia, wymaga dokapitalizowania. Ja przedstawiłem propozycję rozwoju portu morskiego w Elblągu. Ona przez obecnego prezydenta została nieprzyjęta. Jeżeli chcemy, żeby Elbląg się rozwijał, jednym z tych filarów rozwoju gospodarczego powinien być port morski, ale nie malutki porcik samorządowy, który gdzieś tam dogorywa, jak to jest obecnie, tylko port z prawdziwego zdarzenia. Samorządowo-rządowy, to trzeba powiedzieć też wprost, z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem miasta Elbląg. To jest jedyna szansa do tego, żeby port się rozwijał, żeby był właśnie tym czwartym portem Rzeczypospolitej. Jeżeli zależy nam na tym, żeby w Elblągu skorzystać z przekopu Mierzei Wiślanej, a ojcze redaktorze, szanowni państwo, no każdy, kto zdrowo myśli, powinien wykorzystać potencjał związany z przekopem Mierzei Wiślanej. Te prace cały czas trwają, mówię o pogłębieniu toru wodnego na rzece Elbląg, pogłębienia toru na Zalewie Wiślanej. Te prace cały czas trwają, one w tym roku zostaną zakończone. No, wszyscy powinniśmy razem, wspólnie chcieć tego, żeby te 800 metrów pogłębić, żeby te prace zostały zakończone, żeby rozwinąć terminale przeładunkowe w porcie morskim w Elblągu. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozyska się środki rządowe i przekieruje znaczną część tych środków, które powinny być przekierowane w budżecie miasta, również te inwestycje w porcie. Ja jestem gwarancją tego, że ten port powstanie. Ja jestem gwarancją tego, że w Elblągu będziemy zarabiali na tym, że jest port, a nie dopłacali do tego. A obecnie, patrząc jak jest zarządzane, no to widzimy, że skumulowana strata na przestrzeni ostatnich lat sięga miliona złotych. Port wykorzystuje może 5-6% swojego potencjału. No jest to straszne. Jest to straszne. Mieszkańcy widzą to, widzą, że port bardziej pełni rolę parkingu dla tirów. No ja mówię stop takiej filozofii działania. Ja chciałbym, żebyśmy korzystali z pełnego potencjału, które daje nam port morski w Elblągu. I także to będzie wielka szansa dla przedsiębiorców. Ojcze redaktorze, jak się spojrzy na porty, te o strategicznym znaczeniu, te trzy porty, mówię o Szczecinie, mówię o Gdańsku, Gdyni, to widać, że wokół tych portów przedsiębiorczość rośnie, jest biznes i na tym powinno nam wszystkim zależeć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Ojcze redaktorze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Drodzy państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem Andrzejem Śliwką, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem aktywów państwowych, członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania tak zwanej afery wizowej, kandydatem na prezydenta Elbląga.